drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś w audycji opowiemy o Kongresie Rodzin, Dobre Spotkania, które odbędzie się za kilka dni w Gdyni. O tym już za chwilę w rozmowie z jej organizatorami Alicja Samolewicz-Jeglicka. Ania Rębas natomiast, jak zwykle na swoim szlaku, spotyka osoby, które mają bardzo wiele ciekawych historii do opowiedzenia. Jedną z nich zdradzimy w dzisiejszej audycji w drodze. No i oczywiście przewodnikiem po tym, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie w archidiecezji gdańskiej, będzie nasz ekspert, redaktor Piotr Piotrowski. Zapraszam. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła. Duch Święty jest niezmiennie duszą Kościoła, ożywia go nadzieją, napełnia radością i przypomina o jego młodości. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm, wspólnotę. W tym dniu, jak pisze święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono apostołów zostało uzbrojone mocą z wysoka. W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się pięćdziesiątnicą, z greckiego pentakostes, to jest pięćdziesiątka. Uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim trwający 50 dni okres wielkanocny, który obejmuje czas od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czyli już od Wigilii Paschalnej do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Do otwarcia się na miłość Jezusa i niesienia jej w świat zachęcał papież Franciszek Polaków podczas środowej audiencji ogólnej. Apel ten Ojciec Święty skierował szczególnie do młodzieży, która wczoraj rozpoczęła swoje spotkania na polach lednickich. Dziś rozpoczynamy miesiąc poświęcony sercu Jezusowemu, które jest źródłem miłości i pokoju, mówił w środę podczas audiencji papież Franciszek. Otwórzcie się na tę miłość i nieście ją na krańce świata, świadcząc o dobroci i miłosierdziu, które wypływają z Bożego serca. Żyjąc w Duchu Świętym, jesteśmy wypychani przez Niego do służby jedności i ewangelizacji, mówił w Bydgoszczy arcybiskup Grzegorz Ryś. Był on gościem 5. forum charyzmatycznego, po którym spotkał się z kapłanami diecezji bydgoskiej. Metropolita łódzki poruszył temat charis, nowej służby koordynującej wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w Kościele katolickim. Służba ta została powołana przez Franciszka i oficjalnie weszła w życie w uroczystość zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019 roku. Charis, czyli łaska lub strumień łaski, to służba, która powinna budować mosty między wszelkimi rzeczywistościami charyzmatycznymi. Potrzeba modlitwy, by to się udało, ponieważ jesteśmy takim kościołem, w którym każdy gra na własnych skrzypcach i najlepiej, by sąsiad o tym nie wiedział. Mamy duży kłopot ze wspólną pracą, a tymczasem zamysł papieża, więcej Ducha Świętego, jest taki, by nas łączyć i scalać, podkreślił metropolita łódzki.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
W ramach 15. Święta Dziękczynienia dziś odbędzie się ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Podczas liturgii z udziałem całego Episkopatu Polski każdy kościół parafialny może otrzymać relikwie błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Zostaną one uroczyście przekazane proboszczom. Dodam tylko, że od czasu beatyfikacji do sarkofagu błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej pielgrzymowało ponad 35 tysięcy osób. Dziś matka Czacka może nauczyć współczesnych zaakceptowania swojego krzyża, którym w jej przypadku była niepełnosprawność, mówią ci, którzy ją znali. Wielu ludzi szuka wiary w laskach i tam ją znajduje. Wielu twórców już wierzących tutaj rozwija swoje inspiracje religijne, wielu spoczywa na tutejszym cmentarzu. O matce Elżbiecie Róży Czackiej i prymasie Stefanie Wyszyńskim Anna Rębas rozmawiała z podopieczną podwarszawskich lasek, gdynianką panią Heleną Urbaniak, nauczycielką Braila i pisarką, autorką 2 książek biograficznych. Pani Helena wzrok straciła podczas wojny. Do lasek trafiła w 1947 roku. Opowiada o swoich spotkaniach z błogosławionymi.
przyjechałam do Lasek, bo ja kiedyś to jeździłam samodzielnie, więc przyjechałam do Lasek, wysiadłam z autobusu, szłam tą drogą leśną od autobusu i tam, no oczywiście z dużym plecakiem, ja taka mała, ten plecak nade mną, jeszcze z takim stelażem i nagle ktoś podchodzi, no to może pójdziemy razem. No to mi proszę bardzo, to, ale to ja wezmę ten plecak. Tak? No to niech pan weźmie. Idziemy. No, a jak się pani tam w tym świecie podoba? Ja mówię, a byle jak? Mówię, a co wyszła pani za mąż? Nie, gdzie? Nie wyjdę za mąż w życiu, bo te chłopaki to tylko by chciały brać, a nic nie dają. No i tam tak naopowiadałam, tylko musiałabym kalesony, skarpetki prać, a przyjdzie do domu, przyniesie jakąś byle pensję, chlapnie na stół i idzie. Albo z kolegami na wódkę, albo co. I tak gadałam. Cały czas tak mówiłam. No i zbliżamy my się już do kaplicy, bo ta droga prowadzi do kaplicy od autobusu. I co chwilę niech będzie pochwalone i niech będzie pochwalone. Myślę, z kim ja tu idę? W końcu mnie jakiejś siostrze przekazał ten pan, niby to pan. Ja mówię, siostro, co to za jeden ze mną rzecz? No przecież ksiądz prymas Wyszyński. Ja mówię, nawet się nikomu nie przyznałam, co ja mu tam nagadałam.
Siostra Benita, dział tyflologiczny w Laskach, siostra franciszkanka, służebnica krzyża.
Laski, zakład dla niewidomych.
Osób niewidomych, ośrodek szkolno-wychowawczy głównie, ale również inne działy wspomagające i przyjmujące z działu absolwentów zajmujących się również pomocą i pracą na rzecz osób już, które opuściły las. Na cmentarzu właśnie nawet są, zachowały się zdjęcia księdza Stefana Wyszyńskiego przy grobie założycieli. Tam jest grób Matki Czackiej, księdza Władysława Korniłowicza i księdza Antoniego Marylskiego, o którym się mówi, że został kapłanem, wymodliła mu to powołanie Matka Czacka. Cmentarz jest już właściwie teraz zabytkiem. Powstał w 1926 roku, to znaczy w tym roku odbył się pierwszy pochówek na prośbę jednej z sióstr nowicjuszek, która po ciężkiej chorobie prosiła matkę, żeby mogła być pochowana w Laskach. I właśnie ksiądz Korniłowicz razem z panem Antonim Marylskim ten kawałek tutaj takiego zagajnika wyznaczyli na cmentarz i 5 listopada został poświęcony ten kawałek i odbył się pierwszy pogrzeb.
Tutaj jest grób założycielki.
Tutaj mamy groby założycielki, naraz w takiej środkowej, a na końcu tej głównej alei. Po prawej stronie pochowane są siostry, dlatego taki widzimy szereg jednakowych krzyży i tabliczek glinianych. Groby mają taką specyficzny troszeczkę wygląd, są obłożone kamieniami i zasadniczo już takimi tak, tu chyba z Wisły, tak, że kiedyś tam przywożone były. Mało jest grobów innych i dzisiaj już na dzień dzisiejszy tylko jakoś osoby bardzo związane z Laskami, no mogą tutaj znaleźć miejsce, być pochowane. Natomiast stoimy właśnie przy grobach założycieli. Jest matka Elżbieta Ruszaczacka, założycielka towarzystwa, która powiedziała takie znane słowa i to zanotowano na płycie nagrobnej. Dzieło to z Boga jest i dla Boga. I dodała, innej racji bytu nie ma. Gdyby zeszło z tej drogi, niech przestanie istnieć. Powiedziała, przestraszyłam się tych słów, które powiedziałam, ale tak uważam. Tylko z Bogiem i dla Boga ma sens istnienie.
To jest miejsce, w którym pewnie ksiądz prymas bywał niejednokrotnie.
Właśnie pod tym krzyżem brzozowym ma zdjęcie, stoi oparty o krzyż i tutaj jak gdyby też błogosławi, spogląda na te osoby, które dobrze znał, wspomagał też duchowo i na pewno miał wielki wpływ na kształt i na to, co tutaj ludzie odnajdywali gdzieś Boga, drogę do Niego. Państwo Daszewscy ofiarowali matce tutaj parę morgów ziemi, potem jeszcze dokupiła i tak dzisiaj tu jest chyba ponad 70 hektarów, na których mieści się ośrodek i...
To znaczy ja się cieszyłam, że miałam z nimi kontakt, że to nie jest taka abstrakcja jak z innymi świętymi. I przewijały mi się różne wspomnienia, jak przyjeżdżał ksiądz prymas w Wielki Piątek, on nie brał udziału w koncelebrze, tylko siedział sobie w tym klęczniku i się tak prywatnie modlił. To pamiętam, kiedyś bolała mnie głowa. A akurat tak mi się złożyło, że koło niego przechodziłam do Komunii Świętej i się tak się trochę obetrę o niego. Może mnie ta głowa przestanie boleć, bo to tak święty człowiek. Rzeczywiście mi przeszło. Więc mówię, on kiedyś świętym zostanie.
A z siostrą Czacką?
A z siostrą Czacką to tylko tak Ona mnie tylko dotykała, bo ja byłam ubrana jako kujawianka, miałam taką spódniczkę, taki fartuszek, jakiś wianek na głowie. Ona mnie, no ładnie wyglądasz, tylko te warkoczyki masz takie cienkie. I to było tyle. Po beatyfikacji jestem szczęśliwa, że miałam udział, bo teraz wiem, no, że to mi się jakoś należało, o, tak powiem. To są dwie zupełnie różne osobowości. Matka Elżbieta była raczej taka, no dla nas dzieci była raczej surowa, bo chciała nas zahartować życiowo. Nie kazała umartwiać w taki sposób, żeby się katować, żeby się biczować, krzyżować i tak dalej, bo to, że ona sama nosiła włosienicę pod habitem, to była wielka tajemnica. Nie wiem, kto się o tym dowiedział, czy dopiero po śmierci, ale nie, przecież ją musieli opatrywać. Ona była i miała odleżyny, i była chora, miała po operacji te blizny, więc myślę, że jak już potem była całkiem chora i leżała, to pewnie już nie miała tej włosienicy, ale póki chodziła i mogła się sama ubrać i rozebrać, to wtedy może ktoś zauważył, ale jak to wyszło, to nie wiem. Nam w każdym razie tego nie kazała robić, tylko kazała się tak hartować na miarę naszych dziecięcych możliwości.
No, ale mówię,
a jeżeli chodzi o księdza prymasa, to ja mam same dobre wspomnienia z nim, bo on był taki ciepły, otwarty, uśmiechnięty zawsze, chociaż jak był w kościele, czy mówił do sióstr, to był bardzo skupiony i bardzo poważny. Natomiast dzieci go bardzo lubiły. Zawsze wszystkich głaskał po głowach, przynosił cukierki, rozdawał cukierki. No i był taki tatuś. Bardzo mało miałyśmy kontaktu jako dzieci, dlatego że ona już była chora i tylko kiedy robiłyśmy przedstawienia dla niej na imieniny, 19 listopada miała swoje imieniny, no to przychodziła jeszcze na te przedstawienia i potem za kulisami oglądała nas, jak jesteśmy ubrane, jakie kostiumy mamy, jak jesteśmy scharakteryzowane, to wszystko chciała wiedzieć.
W drodze.
Miłość rodzinna, powołanie i droga świętości. To tytuł Kongresu Rodzin Dobre Spotkania, który odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę w Gdyni. Zaproszeni goście opowiedzą o zagrożeniach i zmaganiach dzisiejszych rodzin, odkrywaniu powołania do małżeństwa, a także o przyszłości rodziny. O szczegółach Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała ze współorganizatorami Agnieszką i Ireneuszem Trojanowicz.
Przed nami debata dla całych rodzin, można powiedzieć, bo i żona, i mąż, no i sądzę, że i dzieci, i dziadkowie też się czegoś z niej dowiedzą. Opowiedzmy, skąd w ogóle pomysł, żeby zorganizować takie wydarzenie?
Tą inspiracją był papież Franciszek, który ogłosił rok rodziny. Trochę go przedłużył, ponieważ ze względu na pandemię 2022 on będzie się kończył właśnie w czerwcu. I to, co się ma wydarzyć w Rzymie, było też inspiracją do tego, aby podjąć takie wezwanie dla tych, którzy nie mogą do Rzymu pojechać, aby mogli uczestniczyć w takim wydarzeniu właśnie roku rodziny.
Mało się mówi o rodzinie w dzisiejszych czasach, a może trudno się o niej mówi?
Nie mówi się mało, tylko chyba nie mówi się tak, jak można by było mówić.
To znaczy?
Rodzina jest bardzo ważna. Mamy wrażenie, że czasami trochę się umniejsza jej rolę. A każdy wychowuje się w rodzinie, każdy rodziny potrzebuje, każdy z rodziny wychodzi. I wielu rodzinę chce zakładać. A mamy wrażenie, że dzisiaj młodzi trochę boją się zakładać rodzinę, a jest to coś pięknego.
Dlaczego się boją? Skąd ten strach?
Może przed odpowiedzialnością, może przed tym, że to kosztuje, że to wymaga, że to czegoś zobowiązuje. A dzisiaj żyjemy szybko. Nagle, krótko, a rodzina jednak jest takim planem na strasznie długo.
Dobra rodzina to jaka rodzina?
To przede wszystkim wspólna odpowiedzialność i małżonków, i rodziców, i dzieci też. A więc ta odpowiedzialność, o którą żeśmy wcześniej właśnie mówili, musi współgrać. A więc każdy ma swoje zadania w tej rodzinie, które trzeba, no, nie ma co ukrywać, wypełniać. I dzielić się też tym, co się posiada, a więc swoimi darami. Przede wszystkim największym darem, jakim jest miłość.
trudno dbać o rodzinę, tak jak pani powiedziała, w dzisiejszych czasach, bo tu się śpieszymy. Niektórzy na krótko nie chcą podejmować tej walki, no bo to jest w jakimś stopniu też pokonywanie samego siebie. Takie małe wskazówki będzie można otrzymać na spotkaniu.
Zgadza się. Dużo gości z bardzo różnych dziedzin. Duchowych, naukowych, ale też bardzo praktycznych. Na przykład pan Ubych, pan Dębski, którzy zrobili mnóstwo badań i mają obraz rodziny, obraz dzieci dzisiejszy, który i po pandemii, i przed pandemią, więc bardzo konkretne rzeczy, ale też te duchowe, moralne, ksiądz Uchwat, pani doktor Dźwig, która świetnie zna jakby klimat rodziny, sama w rodzinie żyje, młodzież uczy, studentów uczy, ma bardzo szeroki przekrój obraz, też małżeństwo, Marcin Gomułka, będzie niestety sam, bo żona gdzie indziej będzie akurat w tym czasie głosić, posługiwać. Ludzie, którzy żyją, którzy zachłysnęli się tym, czym jest rodzina, którzy tym się cieszą, więc naprawdę bardzo szerokie spektrum, które daje obraz tego, jak jest, jak może być i dlaczego warto.
A dlaczego warto przyjść?
Wezwanie do tego, aby jednak pokazać inną stronę rodziny, że warto zakładać rodzinę, warto w niej żyć i też nie ma co ukrywać, zadaniem rodziny jest takie tworzenie pewnej przestrzeni dla społeczeństwa, w której może pokazać i rozwijać społeczeństwo przede wszystkim.
Jakie jeszcze tematy będą poruszane?
Tematy różne są, właśnie i takie filozoficzne, chociażby nawet profesor Moskal, który pokaże taką filozoficzną przestrzeń rodziny. Pani Dorota Płotka, która pokaże też, jak funkcjonuje rodzina, jaki ma wpływ dzisiejsze środowisko, chociażby nawet szkolne, na rodzinę, jakie niestety dzisiaj zmagania mają rodzice, dlaczego się na przykład rozwodzą. Takie też będziemy podejmować wezwania, ale dla nas też autorytetem jest Jan Paweł II, a więc doktor Struzik też podejmie właśnie taką debatę na temat wartości według nauczania Jana Pawła II.
Do kogo jest ona skierowana? Czy może narzeczeni mogą już przyjść? Czy może małżeństwa z dużym stażem?
Ta konferencja, ten kongres jest skierowany do wszystkich, dla których rodzina jest ważna, bez względu na stan, w którym żyjemy. Czy jesteśmy osobą niezamężną? Czy jesteśmy w małżeństwie, czy jesteśmy w stanie duchownym, bo wszyscy wychodziliśmy z rodzin, wychodzimy z rodzin, w rodzinach żyjemy i z rodziną jesteśmy związani. Więc myślę, że każdy znajdzie tam dla siebie odpowiedź, znajdzie dla siebie ciekawy temat, znajdzie dla siebie myśli do rozważania i trawienia potem jeszcze po tym kongresie.
Czy trzeba się zapisywać? Gdzie są informacje, żeby je zdobyć szczegółowo, jeśli ktoś chciałby przeczytać sobie program?
Tak, trzeba się zapisywać, ponieważ chcemy wiedzieć, ile osób będzie. Zapisujemy się na stronie dobrespotkania.pl. Tam również znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące miejsca, gdzie to się odbywa, w jakich godzinach się to odbywa, kto jest zaproszony, kto będzie mówił, w jakich godzinach będzie mówił. Więc zapraszamy na tą stronę, tam są wszystkie szczegółowe informacje. Również na Facebooku, na profilu Fundacji imienia księdza Piotra Mazura, Fundacja Źródło Radości, na profilu Dobre Spotkanie i na profilu naszej wspólnoty Radość Paschalna.
To na koniec zapytam, taka idealna rodzina to jaka?
Nie ma idealnej rodziny. Wszystkie rodziny są idealne, jeżeli chcą być ze sobą, kochają się, spędzają ze sobą czas. To, co najwartościowsze w rodzinie, to budowanie wspomnień, a budujemy wspomnienia tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem.
Bliżej. I w audycji W drodze czas na spotkanie z redaktorem Piotrem Piotrowskim z Gościa Niedzielnego. Witam cię serdecznie, szczęść Boże.
Witam ciebie, Andrzeju, witam wszystkich państwa, szczęść Boże.
I zacznijmy od papieskich lekcji dla Pomorza. Przypominamy rocznicę obecności Jana Pawła II na Wybrzeżu.
I przede wszystkim przypominamy te słowa, które wtedy padły, które cały czas są dla nas tutaj aktualne. Nie tylko dla nas tutaj w Polsce, ale przede wszystkim dla nas tu na Pomorzu, bo
tych słów wypowiedzianych było bardzo wiele, ale warto pamiętać i warto przypominać te najważniejsze.
Dokładnie, te, które padły w Gdyni, gdzie po raz pierwszy tak naprawdę Ojciec Święty, chyba w całej też historii, zwrócił się bezpośrednio do Kaszubów. Kolejne słowa, które padły na Zaspie, tak jak wspomniałem w tekście, niestety wciąż aktualne, jeśli chodzi o naszą służbę zdrowia. I słowa, które wszyscy pamiętamy pewnie z Zaspy, czy powinniśmy je ciągle sobie przypominać, dotyczące tego, czym jest praca, jak praca powinna wyglądać, jak powinna być opłacana i przede wszystkim jak powinniśmy w tej pracy funkcjonować, czyli jedni drugich brzemiona noście.
Wybrzeże święty Jan Paweł II odwiedził dwukrotnie, pierwszy raz w czerwcu 35 lat temu. To było takie przygotowanie do wolności i odpowiedzialności, odpowiedzialnego życia w ojczyźnie. Te słowa są bardzo ważne i warto do nich wracać. Drodzy Państwo, w Gościu Niedzielnym możecie do tego właśnie wrócić. A jeżeli o ważnych słowach, to ważne słowa padły wczoraj do już obecnie kapłanów, neopresbiterów. Co prawda tylko 5, ale na dzisiejsze czasy i te 5 osób przyjmiemy do naszych serc i do naszych parafii.
I na pewno są potrzebne, bo w wielu miejscach też dokonuje się taka wymiana pokoleniowa, więc jak najbardziej będą potrzebni tam, gdzie zostaną skierowani, ale też tam, gdzie ich Duch Święty zaprowadzi.
No święcenie właśnie kapłańskie odbyły się w Archikatedrze Oliwskiej. A skoro jesteśmy już przy i święceniach i wspomnieliśmy Jana Pawła II, to nie możemy nie wspomnieć błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, kardynała, prymasa tysiąclecia. A przypominamy za sprawą wydarzenia, które miało miejsce w Wejherowie.
Które poprzedziła pielgrzymka, o której żeśmy rozmawiali, 354 Oliwska, która wyruszyła do Wejherowa właśnie na Kalwarię. Tym wydarzeniem, o którym zacząłeś mówić, było prowadzenie relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego do Wejherowa i też uroczystości na Kalwarii, gdzie wmurowano też tablicę.
Tablicę upamiętniającą pobyt prymasa tysiąclecia. Przypomnijmy, on był na Kalwarii Wejherowskiej w 1953 roku i potem był jeszcze w 1974 roku. Kaszubi bardzo się cieszą, no bo to jest miejsce związane z ich wrażliwością, można by powiedzieć. I ważne słowa powiedział arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda. Przypomniał, że Kalwaria Wejherowska to duchowe centrum Kaszub i Pomorza. Dlatego przebywają tutaj tak licznie pielgrzymi, odwiedzają to miejsce. Jeżeli Państwo nie byliście nigdy na Kalwarii, to zachęcamy. Jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby tam być. I zachęcamy również do tego, żeby odwiedzić świątynię na Wydmach.
Świątynię, którą Państwo pewnie doskonale znacie.
Bo to setna rocznica powstania parafii pod wezwaniem, też fantastycznym wezwaniem, świętego Antoniego.
W Brzeźnie. Więc dlatego powiedziałem, że często możecie ją mijać w drodze na plażę, bo ona tak trochę z boku jest tej trasy, tak nie narzucająca się specjalnie, nie rzucająca się w oczy, ale bardzo ciekawe miejsce z arcyciekawą historią. Parafia założona w czasach Wolnego Miasta Gdańska, ale też miejsce, gdzie posługiwali później też kapłani, znani kapłani, między innymi świętej pamięci ksiądz Bernard Zieliński czy Zygmunt Pawłowicz, który przecież był biskupem.
Te uroczystości odbędą się 11 czerwca o godzinie 12, drodzy Państwo, w Gdańsku Brzeźnie w parafii świętego Antoniego. A na koniec chciałbym zapytać się Ciebie, zanim jeszcze powiesz, co ciekawego w nadchodzącym tygodniu będzie nas czekać, to 28 maja arcybiskup Tadeusz Wojda ustanowił 45 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Myślę, że warto dwa słowa powiedzieć o szafarzach, bo to są też osoby przede wszystkim świeckie. Jakie jest ich zadanie główne?
Główne ich zadanie jest takie, żeby w pewnym sensie zastąpić diakona czy prezbitera w tej posłudze właśnie z Najświętszym Sakramentem. Ja myślę, że to jest to szczególnie w czasie pandemii. Była taka posługa, która pokazała, że jest bardzo ważna wtedy, kiedy był problem już nawet nie tyle z dotarciem do kościoła, ale z tym, żeby z Panem Jezusem właśnie dotrzeć do osób, które tego potrzebują, są chore, obłożnie, no, często nie są w stanie nawet się wyprawić do kościoła, więc te osoby są niezwykle potrzebne i myślę, że to jest też propozycja dla wielu mężczyzn, którzy nas teraz słuchają, a może się zastanawiają nad tym, czy może jakąś taką głębszą drogę sobie obrać w kościele, to myślę, że to jest to, co mogliby robić.
O papieskich koronach, czyli uroczystości koronacji wizerunku Matki Bożej Pocieszenia mówiliśmy i zachęcaliśmy do udziału w tych uroczystościach. One się odbędą za tydzień o godzinie 13 w Bazylice Morskiej w Gdyni. I o drodze do błogosławionej Doroty również Państwa zachęcaliśmy, bo to 17 czerwca.
Tak jest, rowerem polecam, też świetna trasa.
Słyszałem, że wybierasz się.
daj Boże.
Dobrze nasmarowany łańcuch pewnie już masz, ale powiedzmy o katolikach na ulicy. To jest też to wydarzenie ewangelizacyjne, które organizowane jest przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji. I ta uroczystość odbędzie się w Boże Ciało tradycyjnie.
Dokładnie, po procesjach Bożego Ciała w naszych parafiach, w naszych miastach. Główna procesja, przypomnijmy, tradycyjnie z Bazyliki Mariackiej wyruszy przez główne miasto. Więc można się wybrać do Sopotu o godzinie 16:30 początek na skwerze kuracyjnym. Myślę, że jak zwykle kilka godzin spędzonych w takiej radosnej atmosferze, do tego muzyka, śpiewy. Faktycznie widać wtedy tych katolików na ulicy.
No i jeszcze chyba na koniec jeszcze jedno zaproszenie kierujemy w stronę Państwa. Wracając do tego pierwszego tematu, czyli wspomnień o Janie Pawle II, bo na pewno wielu z Państwa było na Zaspie. W Kościele Opatrzności Bożej odbędą się też uroczystości z tym związane. Dokładnie 12 czerwca o godzinie 13 będziemy też wspominać ten pobyt papieża Jana Pawła II w tym miejscu i te ważne, ważne słowa, o których mówiłeś na początku.
Tam gościem głównym będzie nuncjusz papieski w Argentynie, ksiądz arcybiskup Adamczyk.
Mirosław Adamczyk, który zresztą jest z naszej archidiecezji, jest naszym kapłanem, pochodzącym właśnie stąd, no ale w tej chwili już ma inne zadania na całym świecie.
A w sobotę będzie można jeszcze się wybrać na konferencję naukową w Gdańskim Centrum Nauczania Jana Pawła II.
Czyli w papieskim ośrodku przy sanktuarium. Także zachęcamy Państwa do udziału w bardzo wielu wydarzeniach, które w nadchodzącym tygodniu nas czekają. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym. Zachęcam oczywiście, by w te wakacje powędrować może szlakiem Prymasa Tysiąclecia i Matki Czackiej. Naprawdę warto. A także przypominam o Kongresie Rodzin. Dobrego dnia życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Szczęść Boże, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.